Przystanek Historia. Proszę Państwa, dziś naszym gościem jest pani Marzena Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A rozmawiać będziemy generalnie o kampanii edukacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej pod hasłem Pamięć nie na sprzedaż, ale to jest niesłychanie szeroki i bardzo ciekawy temat. Dyskusja na temat komercjalizacji pamiątek historycznych czy handlu pamiątkami historycznymi o szczególnym znaczeniu dla Polski i Polaków wybuchła w ostatnich miesiącach przynajmniej z dwóch powodów. Zaczęło się to od pamiętnej aukcji w jednym z domów aukcyjnych w Niemczech, gdzie wystawiono pamiątki, dokumenty po konkretnym więźniu niemieckiego obozu koncentracyjnego. No ale na tej aukcji znalazły się także setki dokumentów związanych z systemem totalitarnym III Rzeszy. Niesłychanie cenne pamiątki wystawione na sprzedaż. A drugi powód tej dyskusji to zupełnie niedawna sprawa i pojawienie się na jednej z ukraińskich aukcji na portalu Krzyża Wojskowego Orderu Virtuti Militari. Najpierw sądzono, że rodzina ma oryginał, a to może być albo wtórnik, albo falsyfikat, no ale okazało się, że rodzina myliła się. Mieli powojenny wtórnik, tak? No, pamiątkowy krzyż po swoim przodku. No a tak wiemy, że ten krzyż na pewno należał, ale mógł zostać podjęty z grobu zamordowanego w Katyniu polskiego oficera. Bardzo skrajne przypadki pokazujące problem. Nie wszystko winno być na sprzedaż.
Tak uważamy, że pamięć o ofiarach systemów totalitarnych, a tym samym pamiątki, które wiążą się z życiem, już w szczególności, jeżeli te pamiątki, niezależnie od tego, czy to są artefakty, czy to są dokumenty, nie powinny być przedmiotem handlu i nie powinny też być źródłem zarobkowania dla osób, które nawet często w sposób legalny weszły w ich posiadanie, bo należałoby się zastanowić, skąd na przykład w niemieckim domu aukcyjnym bądź na ukraińskim portalu internetowym, również aukcyjnym, pojawiają się takie pamiątki. Nie jest to zjawisko nowe, bo rzeczywiście za sprawą tych dwóch aukcji, tych dwóch historii, które poznaliśmy, ten temat trafił na pierwsze strony gazet, ten temat stał się przedmiotem dyskusji. Ale z tego typu zjawiskiem, z tego typu aukcjami, nie tylko w Europie, ale i w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, mamy do czynienia od dziesiątków lat tak naprawdę. Pamiętam sprzed kilku lat taką propozycję od jednego z pośredników, kolekcjonerów zakupu albumu fotograficznego po jednym z oficerów Wehrmachtu. Albumu, który dokumentował pierwszy transport do Auschwitz polskich więźniów. Więc tego typu aukcji, tego typu handlowych transakcji jest więcej. I prawdę mówiąc, to nie jest prosta materia również od strony formalno-prawnej, bo powinniśmy rozgraniczyć pewne kwestie związane z tego typu handlem. Z jednej strony sprzedawana jest dokumentacja i też artefakty, które czy przedmioty związane z działalnością organów państwa III Rzeszy Niemieckiej, Związku Sowieckiego. Możemy to też rozszerzyć na komunistyczny okres w Polsce, bo tego typu aukcje też mają miejsce. I tu państwo polskie, ale też inne państwa, na terenie którego to się dzieje, powinny reagować, powinny mieć prawne narzędzia do tego, aby, tak jak jest w przypadku ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, aby tego typu dokumentację, no nieprawnie nabytą, nie ma takiej siły, aby w prywatnych rękach legalnie znalazły się państwowe, instytucjonalne dokumenty wytworzone przez czy to organy bezpieczeństwa III Rzeszy, czy organy bezpieczeństwa Związku Sowieckiego, czy komunistycznej Polski. Nie ma takiej możliwości. Oni te dokumenty nabyli w sposób nieprawny. W polskim prawodawstwie, w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej jest przepis mówiący o tym, że dokumenty, które wytworzyły władze okupacyjne w okresie II wojny światowej, instytucje państwa niemieckiego czy sowieckiego, ale też dokumenty wytworzone przez organy bezpieczeństwa państwa, czy szerzej przez cały aparat represji po roku 1945, które powinny być przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej, które powinny stanowić zasób archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej, jeżeli są w rękach prywatnych, to znajdują się w tych rękach bezprawnie. I wówczas możemy działać. Wówczas mamy narzędzie prawne, które pozwala nam uruchomić procedurę karną, zaangażować w to pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej, prokurator przystępuje do działania. I trochę takich spraw w ostatnich latach mieliśmy, zwłaszcza w ostatnich miesiącach też o nich informowaliśmy. Dobrym przykładem jest sprawa z 2020 roku, gdzie na jednym z popularnych portali aukcyjnych, które funkcjonują w Polsce, pojawiły się dokumenty wytworzone przez instytucje, organy III Rzeszy Niemieckiej. Zawiadomiliśmy prokuratora, on wkroczył, przejął te materiały i w tej chwili one stanowią zasób archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej. Mamy też i znacznie częściej mamy do czynienia z takimi przypadkami, czyli z dokumentami sprywatyzowanymi, wyprowadzonymi w sposób nielegalny przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, tymi wytworzonymi po 1945 roku. I tu chyba najlepszym przykładem, najszerzej omawianym jest sprawa teczki tajnego współpracownika Bolka, sprywatyzowanej przez generała Kiszczaka.
Tu jeszcze musimy dodać, że te teczki miały, to była broń polityczna.
Tak, i oczywiście. To jest i w zasadzie ten temat pewnie zasługuje na zupełnie inną opowieść i spotkanie i nie chciałabym, żeby on zdominował naszą rozmowę, bo te dwie aukcje dotykały takich kwestii bardzo wrażliwych, wrażliwości osobistej, wrażliwości też społeczeństwa, wrażliwości narodów, bo wydaje mi się czymś głęboko nieprzyzwoitym i sądzę, że większość społeczeństwa polskiego, niezależnie od poglądów i podziałów sceny politycznej, mam nadzieję, głęboko w to wierzę i chciałabym, żeby tak było, że to jest kwestia, która jest ponad podziałami politycznymi i ponad bieżącą polityką i powinna być w zasadzie ogólnoświatowa i wspólna dla nas wszystkich. Są rzeczy, które nie powinny być przedmiotem sprzedaży. Pamięć. A po tych ludziach zostały tylko te dokumenty, tylko te osobiste przedmioty, tylko albo aż medale, guziki, fragmenty odzieży, czasem cała odzież. No nie mogę sobie wyobrazić, że z premedytacją tego typu przedmiotami handlujemy i czerpiemy z nich zysk. Uważam, że jest to głęboko niemoralne i w naszej cywilizacji, w naszym kręgu kulturowym tego typu aukcje po prostu nie powinny mieć miejsca. To nie jest kwestia legalności bądź nielegalności tego zjawiska.
Dobrego smaku.
Dobrego smaku, tak. Takiego poczucia, że nie przystoi. No, czy przystoi sprzedawać pasiak kogoś, kto przetrwał obóz koncentracyjny? Czy można czerpać dochód, bo warto o tym pamiętać, że osoby, które sprzedają te przedmioty, po prostu często czerpią z tego dochód. Czy można czerpać dochód z sprzedaży albumów, pamiątek, fotografii po dziadku, pradziadku, który był niemieckim strażnikiem w którymś z obozów, albo był w którejś z niemieckich okupacyjnych formacji i dokumentował to, co działo się na terenach polskich, okupowanych, czyli zabójstwa, mordy.
Wyraźnie musimy podkreślić, że mówimy o przedmiotach, które są świadectwem zbrodni.
Tak, bo to często są świadectwa zbrodni. Powiem więcej, to są często dowody zbrodni, pokazujące sposób postępowania, dokumentujące zbrodnie. To są często dokumenty, które też jako jedyne mogą nam pokazać i ukazać twarze zbrodniarzy, ich ścieżki karier. Przecież dokumenty zarówno teraz, w obecnym momencie, do archiwów rosyjskich praktycznie w ogóle nie mamy dostępu. W archiwach niemieckich też tej dokumentacji nie ma wiele. Często po zbrodniarzach, konkretnych historiach, jest historia, jest film, jest udokumentowana historia rodziny Ulmów, gdzie rodzina miała pamiątki. Znana historia, więc nie będziemy w nią wchodzić. Dla mnie to w ogóle jest nie do przyjęcia, żeby z jednej strony tego typu dokumenty, które są dowodami i świadectwami zbrodni, a z drugiej strony pamiątki i dokumenty po ofiarach były dla kogoś źródłem zarobku. Bo o tym mówimy w momencie, kiedy one są sprzedawane. Zdaję sobie sprawę z tego, że są kolekcjonerzy, dla których na przykład medale, czy monety, czy guziki, znaczki pocztowe. Ludzie zbierają przeróżne rzeczy.
I czasami są to piękne kolekcje przekazywane później do muzeów.
Fantastyczne kolekcje, które dzięki tej pasji kolekcjonerskiej danego konkretnego człowieka udało się ocalić pewne rzeczy. Wielokrotnie ci kolekcjonerzy, a właściwie prawie zawsze, kupują tego typu przedmioty na aukcjach i rzeczywiście...
I badają je bardzo wnikliwie. Często to się kończy publikacją naukową,
to, tak, monografią. Jeżeli to jest pasja połączona jeszcze z chęcią i z takim dążeniem do poznania historii, upublicznienia tego, co się zebrało, to owszem, to się kończy publikacjami, to się kończy fantastycznymi historiami, które za pośrednictwem tych zbieranych przedmiotów możemy opowiadać. I rzeczywiście, jeżeli tak to wygląda, jeżeli taki kolekcjoner dzieli się też tym z instytucjami muzealnymi, z instytucjami kulturalnymi może szerzej, które mogą też pokazywać te przedmioty. Jeżeli taki kolekcjoner otacza te przedmioty stanowiące kolekcję odpowiednią też opieką, odpowiednimi warunkami przechowywania, bo warto sobie też o tym powiedzieć, że często te dokumenty i artefakty, one naprawdę wymagają...
One muszą nawet być przełożone odpowiednim papierem bezkwasowym.
Ale
to wszystko
tak.
Wymaga to nie muzealnych prawie warunków.
Dokładnie tak i to też pociąga za sobą bardzo duże nakłady finansowe i dlatego często w rodzinach, w domach, w naszych domowych archiwach nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednich, bezpiecznych warunków takim artefaktom. I stąd nasz projekt.
I tu właśnie przechodzimy do tej kampanii edukacyjnej Pamięć nie na sprzedaż, bo tak naprawdę ta kampania prowadzi do innego projektu Instytutu Pamięci Narodowej, który działa już od
9 lat.
9 lat.
Od
2017 rok, a jego nazwa to Archiwum Pełne Pamięci. I to jest miejsce, do którego ktoś, kto nie chce w domu tych pamiątek, bo bywa tak. No, tak było choćby w Londynie czy w Wielkiej Brytanii, szerzej po żołnierzach polskich sił zbrojnych, że często ich wspaniałe pamiątki lądowały niestety na śmietniku
dlatego
i potem trafiały
powstał,
na rynek.
Właśnie z tego powodu powstał projekt Archiwum Pełne Pamięci przed 9 lat.
Zamiast wyrzucić, zamiast sprzedawać, tak. Możesz oddać.
I dlatego, że dostawaliśmy z całego świata informacje o tym, że po wybitnych ludziach, bo to zjawisko dotyczyło i wielkich, znanych nazwisk, i ludzi szeregowych żołnierzy, działaczy różnych organizacji, ale że bezcenne z punktu widzenia polskiej historii pamiątki, dokumenty trafiają na śmietniki. Bywało tak, że lecieliśmy przez pół świata, żeby ocalić jakieś materiały, po prostu je wyjąć ze śmietnika. Czasem mieliśmy, że tak powiem, na miejscu partnera, współpracownika, który się tym zajmował, ale coraz częściej też z tym zjawiskiem przez te ostatnie 9 lat obserwujemy, że mamy do czynienia tutaj w Polsce. Odchodzą ci, którzy byli opiekunami, takimi kustoszami tej pamięci po ojcu, po dziadku, po bracie, po mężu i nie mają następców. w rodzinie na przykład, albo w ogóle nie mają rodzin. Ich mieszkania są likwidowane, ich mieszkania są czyszczone. I zdarza się...
I nikt nie zagląda do szuflad, a tam skarby.
W większości przypadków nie zaglądają do szuflad, nie zaglądają do kartonów, do piwnic, do siatek, ale zdarzają się świadomi likwidatorzy mieszkań, osoby, które przeprowadzają remonty, bo i z takimi historiami mieliśmy do czynienia w Krakowie, w jednym z mieszkań remontowanych odnaleziono dokumenty, jeśli dobrze pamiętam, po jednym z oddziałów Armii Krajowej.
No, skrytki powstańcze. Skrytki
powstańcze
w Warszawie.
Ale dla mnie coś niesamowitego, jak w Warszawie roku 2026, 5, 4, można wyrzucić na śmieci dokumenty po powstańcu warszawskim. A mieliśmy z tym do czynienia. Są koledzy, którzy przynoszą te materiały do Instytutu Pamięci Narodowej, poszli wyrzucić śmieci do swojego, po prostu przy swoim bloku, patrzą jakieś kartony ze stosami dokumentów. Po prostu zajrzał do tego, a to były wszystkie pamiątki po jednym z powstańców.
I
takie historie się dzieją, a pamiętniki napisane przez współpracownicę Paderewskiego. Ona była z nim w hotelu Bazar, kiedy zaczynało się powstanie. Ona z nim wiele lat korespondowała, wspierała jego działalność. Te dokumenty zostały znalezione w śmietniku w Krakowie. I też tylko dlatego, że ktoś się tym pakunkiem zainteresował i przyniósł go do Instytutu Pamięci Narodowej, ta bezcenna historia, te spisane w latach 50. wspomnienia ocaleją. I projekt Archiwum Pełne Pamięci jest dla takich historii, dla takich osób, ale projekt Archiwum Pełne Pamięci jest też dla tych rodzin i dla tych osób, które dbają o te materiały archiwalne. Które
ale nie mają komu na przykład przekazać, bo nie ma dzieci.
Takie sytuacje również, ale chcę też powiedzieć, że on jest do tych osób, które nawet mają dzieci, które wychowały te dzieci w takiej świadomości, że ta historia rodzinna nasza jest ważna i że teraz twoje pokolenie odpowiada za pamięć o tych, którzy byli przed nami, ale do tych osób ten projekt jest dedykowany w taki sposób, że zapraszamy ich, aby podzielili się z nami tymi materiałami w formie kopii elektronicznych. Bo jedna rzecz, którą Instytut Pamięci Narodowej, instytucje kultury, instytucje archiwalne mogą zrobić, a my w projekcie Archiwum Pełne Pamięci robimy to z dużą intensywnością i natężeniem, to opowiadamy historię, które z tych dokumentów się wyłaniają. Opowiadamy tę historię szerokiemu gronu odbiorców. To nie jest tak, że tylko przejmujemy te dokumenty i artefakty i otaczamy je należytą opieką, zamykamy w pudełkach bezkwasowych, bezpiecznych, w świetnych warunkach, ale dzięki temu opowiadamy tę historię młodemu pokoleniu.
Bo te dokumenty muszą niejako pracować dla dobra przyszłych pokoleń, muszą być widoczne, trzeba je oglądać, tak, na wystawach. I taka właśnie wystawa trwa i można zobaczyć, jak działa to Archiwum Pełne Pamięci w realnym świecie.
Tak.
Do 8 maja bodaj, czyli do początków maja tego roku można to obejrzeć. Co tam możemy zobaczyć, co ludzie przekazali?
To jest naprawdę niewielki odcinek tego, co przez te 9 lat udało nam się zgromadzić, bo ponad 3000 kolekcji darowizn przez cały ten okres działalności projektu zostało powierzonych opiece Instytutu Pamięci Narodowej. Ta wystawa, ta konkretna wystawa zatytułowana Pamięć nie na sprzedaż, nieprzypadkowo przygotowana na miesiąc kwiecień do początku maja, na miesiąc pamięci narodowej o ofiarach systemów totalitarnych, tych z okresu II wojny światowej, ale niemieckich i sowieckich ofiarach. Właśnie o tym opowiada, o tych ludziach i o tych przeżyciach. Zaczynamy symbolicznie, bo zaczynamy historią, która jest łącznikiem między wolną Polską a wybuchem wojny światowej. To jest kolekcja po jednym z żołnierzy wojsk Korpusu Ochrony Pogranicza, który był ochotnikiem z okresu wojny polsko-bolszewickiej, został odznaczony krzyżem Virtuti Militari, a wiemy to wszystko, znamy jego historię, dlatego że on, kiedy zbliżała się wojna, ponieważ był osadnikiem na granicy, kiedy zbliżała się wojna, po tych wszystkich przeżyciach wcześniejszych, bardzo świadomy człowiek, w takiej bańce na mleko, takiej kance 20-litrowej, jeżeli mnie pamięć nie myli, żeliwnej, solidnej, w płótna zawinął dokumenty, fotografie, medale, wycinki z gazet, bo to znana postać, zachęcam, będzie można na tej wystawie zapoznać się z wycinkiem jego historii, ale tę historię już opowiedzieliśmy. Można posłuchać podcastu, można przeczytać tę historię na stronie projektu archiwum pamięci.pl. A potem też symbolicznie przechodzimy do takich ważnych momentów związanych z okresem II wojny światowej. 13 kwietnia, rocznica mordu na polskich oficerach. I na tej wystawie nie mogło zabraknąć tej historii, nie mogło zabraknąć pamiątek. Ukazujemy historię trzech osób. Dla mnie osobiście poruszająca historia ojca i syna Królikiewiczów. Ojciec, lekarz, major, żołnierz, oficer, zamordowany w ramach zbrodni katyńskiej. Syn, Marek, również później po wojnie lekarz. Powstaniec warszawski. Wzruszające ostatnie listy, ostatnie kartki od ojca z obozu przed mordem i wzruszający i poruszający pisany w czasie realnym wpis w pamiętniku matki Marka Królikiewicza, która martwi się o syna, bo poszedł do powstania, a ona jest przy rannych, opiekuje się nimi. Ta historia ojca i syna opowiedziana za pomocą tych artefaktów i dokumentów, które trafiły do nas, do projektu Archiwum Pełne Pamięci. Ale mamy też często trudną do pokazania historię związaną z robotami przymusowymi. Trafiła do naszego olsztyńskiego archiwum, arcyciekawa i arcyważna z punktu widzenia historii kolekcja. 14-letnia, jeżeli mnie pamięć nie myli, dziewczynka została wywieziona na roboty przymusowe i z tego okresu nie tylko zachowały się dokumenty, ale także jej na żywo spisywane wspomnienia, takie opisy tego warunków, w jakich żyją, jak pracują, szkice nawet tych piętrowych łóżek. To naprawdę bezcenna i bardzo ważna historia. Pokazujemy też polskich żołnierzy na szlaku nadziei, Odysea Wolności, znane hasło, kolekcja kilku tysięcy fotografii zrobionych przez jednego z wysłanych z Anglii, kiedy utworzona została armia generała Andersa na Bliski Wschód, pana Zakrzewskiego. On był fotografem amatorem, ale w związku z tym, że armia potrzebowała, polski rząd go wysłał do armii Andersa, który dokumentował cały ten szlak. W tej chwili można obejrzeć ten oryginalny aparat, którym on robił te fotografie. I część tej kolekcji, którą nam przekazano, będziemy ją digitalizować, ale muszę o jednej rzeczy powiedzieć. Malusieńka kartka na korze brzozowej, nie było papieru, więc zapisywano te rzeczy. Pas, który żywił, ale tej historii nie zdradzę. Zachęcam do tego, aby przyjść na wystawę, żeby się z tą historią zapoznać. No i żeby poprzez te artefakty, te pamiątki, które tam pokazujemy, a pokazujemy też pasiak, który do nas trafił. Pokazujemy mnóstwo innych pamiątek. Każda związana jest z indywidualną historią, z konkretnym człowiekiem, z konkretnymi przeżyciami, z konkretnymi emocjami, bo tak naprawdę dopiero kiedy poznamy historię wszystkich, kiedy opiszemy historię wszystkich, to będziemy mieli pełen obraz tego, co się wydarzyło.
Zostawiamy z Państwa z tym przesłaniem do przemyślenia. Nie wszystko jest na sprzedaż.
Pamięć z pewnością nie jest na sprzedaż. Ból i cierpienie tysięcy, milionów Polaków nie jest na sprzedaż, a naszym obowiązkiem jest nie tylko pamiętać, ale naszym obowiązkiem jest dokumentować, naszym obowiązkiem jest zbierać te pamiątki, ale nie zrobimy tego sami. Jeżeli Polacy, jeżeli rodziny, jeżeli państwo nam nie pomożecie, to nie dotrzemy do tych pamiątek. Dlatego zachęcam do tego, aby zapoznać się z projektem Archiwum Pełne Pamięci, bo poprzez ten projekt dokumentujemy też i uzupełniamy informacje o nazwiskach śmiertelnych ofiar, ale i osób, które doznały innych represji w okresie II wojny światowej. Twórzcie Państwo z nami Archiwum Pełne Pamięci.
To jest nasze wspólne zadanie. Tylko razem możemy odnieść sukces.
Pamięć jest obowiązkiem nas wszystkich.
Otóż to. Pani dyrektor Marzena Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, była naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam na wystawę.
Wysłuchali Państwo podcastu Przystanek Historia.